Dobry wieczór. W naszym studiu gość, prezes Bractwa imienia Świętego Brata Alberta w Lublinie, Monika Zielińska.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
To takie spotkanie wyjątkowe. Kiedy spotykamy się w studiu w naszym programie Coś Dobrego, zwykle rozmawiamy o tym, co się dzieje aktualnie w Bractwie, jakie są potrzeby i jakie są te dobre plony ludzkich serc. A dziś zatrzymamy się dłużej przy historii, bowiem przed nami już niebawem, za kilka dni, uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia Bractwa imienia Świętego Brata Alberta w Lublinie.
Tak, Bractwo Miłosierdzia już formalnie zarejestrowane jest przez 30 lat, aczkolwiek działa dłużej, bo powstało w 83 w Lublinie jako oddział Towarzystwa Przyjaciół Brata Alberta. No później coś się musiało zadziać, ciężko jest mi ocenić, ale oddzieliło się i tworzy od 91 roku, praktycznie od 92, samodzielną organizację prowadzoną przez księdza Jana Mazura.
Tak, wszystko zaczęło się od księdza Jana, naszego księdza Jana. Mhm. Tu z takim serdecznym sentymentem, wspomnieniem wracam do tej wyjątkowej postaci. Nie tylko dlatego, że miałam przyjemność kiedyś być jego uczennicą, ale potem w dorosłym życiu, kiedy pamiętam, organizowana była pielgrzymka piesza do Wilna i wszystkie plany, nadzieje i to ogromne serce, którym się potrafił dzielić ksiądz Jan, w publikacji na jego temat opracowanej przez pana Antoniego Mieczkowskiego. To jest nasz lubelski brat Albert, nieprawdaż?
Tak. Po zapoznaniu się z tą lekturą, ja miałam okazję poznać księdza Jana. Tylko jak ja jeszcze byłam dzieckiem, więc jeszcze wtedy nie bardzo rozumiałam, co się wszystko działo. Ja pamiętam, jak przyjeżdżał do nas na parafię.
Ale popatrz, jak to się wszystko plecie.
Tak.
Tam w okolicach Mełgwi.
Tak, zresztą to jest moja parafia.
Tam na cmentarzu ksiądz Jan spoczywa.
To jest moja parafia, stamtąd pochodzę. No ja pamiętam księdza Jana, jak mówił kazania, jak jeździł żukiem, jak się wynosiło dary pod ulicę.
Jak zbierał
tak,
dobro.
Jak zbierał worki i się pomagało. Ale ja jeszcze wtedy bardzo nie wiedziałam, co jest, dlaczego tak to się dzieje. Dopiero już później, jak już byłam starsza, to już wiedzieliśmy, no ale już wtedy księdza Jana niestety nie było, więc ale nadal to jego
dzieło,
ta jego pomoc w naszej parafii była co roku kontynuowana.
No, duch księdza Jana Mazura cały czas
tak,
jest obecny.
W życiu nie sądziłam, że moje losy się tak potoczą, że zajmę to zaszczytne miejsce bycia prezesem takiego stowarzyszenia, bo znałam to stowarzyszenie, ja wiedziałam, że bardzo dużo pomaga ludziom i no naprawdę nieraz losy ludzkie bardzo są przewrotne i bardzo się cieszę, że trafiłam tutaj. Bardzo się cieszę, że gdzieś chyba łaska boska czy Bóg mnie jakoś tak pokierował, bo to też było w takim dość ciężkim okresie mojego życia i naprawdę
wszystko jest po coś.
Pomoc ludziom też wpływa na mnie. Bo ja też czuję.
No tak, ale to jest wyjątkowa służba. I teraz przejdźmy do tej historii. Najpierw była zielona.
Najpierw była zielona. W 83 to się wszystko zaczęło tworzyć w Lublinie. To były takie zaczątki. I w 87 albo w 6 arcybiskup Pylak oddelegował księdza Jana tutaj na zieloną do pomocy. I wtedy to się ruszyło. Bo
wszystko się
ruszyło, bo ksiądz Jan był taką
właśnie
osobą bardzo charyzmatyczną, gdzie jeszcze działał pod sztandarami Towarzystwa Przyjaciół Brata Alberta, ale zgłaszał się do profesorów, nauczycieli.
Organizował
wszystko. Zbiórki, prosił, jeździł, pomagał. Tutaj powstała pierwsza kuchnia w Lublinie dla pomocy dla osób w potrzebie. Aczkolwiek może to też jest taki symboliczny wymiar tego kościoła, bo po wojnie, w lata 40. i 50. tutaj też była kiedyś kuchnia. Tylko ona pomagała ludziom takim represjonowanym powojennie.
Tak, ale takim, którzy potrzebowali pomocy
tak.
i wsparcia.
Więc gdzieś ta zielona w sobie ma tą pomoc. I jak ksiądz Jan zaczął tutaj działać, to naprawdę organizacja rozwinęła się. No, plany były dalekosiężne. Ale w 91 odłączyliśmy się, jesteśmy autonomiczną organizacją.
Organizacją pożytku publicznego.
Tak, stowarzyszeniem, które pomaga osobom, każdej osobie, która się do nas zgłosi.
Tak, ponieważ w założeniu podstawowym chodziło o pomoc osobom wykluczonym, bezdomnym, bez dachu nad głową. Stąd pomysł i rozwijanie idei schroniska, noclegowni. To, co dzieje się dziś, jest związane z potrzebą, która się pojawiała i z taką, a nie inną pomocą. Ale życie toczyło się dalej i przecież także Bystrzejowice, o których pewnie dzisiaj porozmawiamy. No to co? Wracamy do współczesności. Co się dzieje teraz? Jak wygląda obraz Bractwa Alberta w 2022?
Bractwo Miłosierdzia pomaga cały czas. Każda osoba, która się do nas zgłosi, tą pomoc otrzyma. Całe serce takiego zarządzania jest na Zielonej, więc tutaj
nic się nie zmieniło
od tych 30 lat, ale mamy też swoje oddziały. Mamy schronisko na ulicy Dolnej Panny Marii, mamy w Bystrzejowicach trzecich ośrodek zamiejscowy. Kiedyś tam był zakład aktywizacji zawodowej, teraz jest dom dla uchodźców. A w przyszłości chcemy rozbudować ten ośrodek i zrobić takie, mogę powiedzieć, trzy w jednym, czyli przedszkole dla dzieci, miejsce pomocy dla kobiet z przemocy w rodzinie i miejsce dla osób starszych.
Ośrodek, które także
dla osób, dla seniorów.
Zwłaszcza takich, którzy związani są ze wsią, czyli dobrze się czują w pozamiejskim środowisku.
Tak, tutaj chcemy też pomagać tym osobom, które przebywają na przykład w naszym schronisku, ale już są w takim wieku, gdzie przebywanie w schronisku jest dość już dla nich uciążliwe, bo już nie mogą chodzić po schodach. To jest taka pomoc seniorom takim już w podeszłym wieku. I liczę na to, że tutaj nam się to wszystko fajnie da pogodzić, ponieważ kobiety, które będą tam mieszkały z dziećmi, będą miały przedszkole na miejscu i będą miały od razu pracę, bo będą pracowały w DPS-ie, w tym ośrodku.
To jest bardzo ważne, dlatego że wtedy człowiek ma świadomość swojej wartości i godności. Czyli wy wspieracie, jakby dajecie wędkę, pomagacie w wyjściu z tej bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Ma miejsce, ma pracę i opiekę dla dzieci.
Na pracę.
Na to, żeby uporać się z traumą, żeby stanąć na nogi, żeby jej pomóc, a nie zostawić tylko samej sobie. Żeby kobieta miała wsparcie i psychologiczne, i finansowe, bo to jest bardzo ważne, żeby nawet mogła sobie trochę odłożyć na późniejszą przyszłość, żeby coś dalej
żeby
zrobić.
Żeby mogła pomyśleć o przyszłości.
Więc jeszcze
to
mamy...
To jest plan związany z Bystrzejowicami.
I jest bardzo realny do wykonania. Mamy jeszcze jeden dom dla uchodźców w Lublinie. Ten dom będzie istniał dopóki będzie taka potrzeba. No nie wiemy, jak długo to będzie trwało. Pierwotnie miały tam powstać mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych. Najprawdopodobniej wrócimy do tego projektu. Jak się wszystko ustabilizuje i uspokoi na Ukrainie, to ten dom się prawdopodobnie zwolni i wrócimy do tego, co planowaliśmy wcześniej, ale mamy jeszcze w planach w tym roku zacząć kolejny projekt mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych, żeby wspomóc ich w aktywizacji, w pomocy, w powrocie do takiego normalnego życia w społeczeństwie.
Zwłaszcza wtedy, kiedy już przeszli terapię.
Tak.
Okrzepli jakby w tej nowej sytuacji.
I będziemy ich teraz uczyć samodzielności.
Będziecie ich uczyć samodzielności. To przejdźmy w takim razie raz jeszcze, powróćmy do schroniska, do noclegowni, do tego miejsca, które jest takim miejscem nie tylko, by ktoś, kto został wykluczony, kto znalazł się na ulicy, komu tak, a nie inaczej potoczyło się życie, mógł przetrwać. To jest miejsce, gdzie staracie się państwo całym zespołem zapewnić tym osobom namiastkę ciepła rodzinnego i domowego z nadzieją na tę przyszłość, o której przed chwilą mówiłaś.
Tak. My jako organizacja w statucie mamy wpisane i działamy cały czas w duchu wiary katolickiej. Nasze funkcjonowanie, szczególnie to widać w schronisku, bo przy Zielonej, przy prowadzeniu kuchni brata Alberta może jest to mniej zauważalne, ale przy schronisku czy w takich ośrodkach zamkniętych obchodzimy wszystkie święta.
Jesteście razem.
Tak, jesteśmy razem. Są to święta wielkanocne, bożonarodzeniowe. Teraz będzie organizowana pielgrzymka, wyjazd dla osób bezdomnych, Kraków i okolice, do Łagiewnik, śladami ojca Jana Pawła II. chcemy, żeby nasi podopieczni czuli, że oprócz tego, że dostają wikt i opierunek, jak to się mówi, to dostają też takie wsparcie duchowe. Kapelan, który codziennie odprawia mszę, z którym można porozmawiać, wyspowiadać się. Opiekunowie, którzy są naprawdę dobierani
nieprzypadkowo,
tylko w sposób taki naprawdę przemyślany, bo tą kadrę, którą mamy teraz, to są osoby, które są z powołania, bo to widzę, że
to jest służba.
Że panowie mają misję, mają służbę, bo chcą pomagać. I mnie to bardzo cieszy, bo są bardzo empatyczni. Oni, czy trzeba przyjść dzień wolny od pracy, nie ma żadnego problemu. Trzeba komuś pomóc, nie ma żadnego problemu. I to jest naprawdę, bardzo dobrze pracuje się z takimi osobami. I widzę, że nasi podopieczni też otwierają się na rozmowy, na jakieś zwierzenia, na pomoc psychologiczną do naszych pracowników, do naszych opiekunów. Bo to trzeba czasu, ale widzę, że to przynosi efekty. Teraz mam nadzieję, że już pandemia nie będzie nas już bardzo
atakować,
nawiedzać, że wrócimy już do tej normalności, że nie będziemy musieli się znowu zamykać i być w kwarantannie. Oprócz takiego wsparcia duchowego, teraz będziemy robili projekty aktywizujące, więc osoba, która do nas trafia, bezradna, którą trzeba się zapiekować, bo bardzo często w osobach bezdomnych dochodzi już do takiego apogeum, że na początku jest fajnie, gdzieś tak jak rozmawiałam, że są tacy niezależni, tacy nikim nic nie będzie mówił, co
wolni
mają robić. Wolni po swojemu, dokładnie. To w pewnym momencie jednak potrzebują
troski,
normalności, łóżka, takiego zapiekowania się.
Co im daje
staramy się im to dawać. I co jeszcze też zauważyłam u nas, że praca naszych, czy pani dyrektor, czy...
To pozdrawiamy serdecznie
tak, panią
Renatę.
Doprowadza do tego, że te osoby odbudowują więzi rodzinne.
Chciałabym tu, jeśli pozwolisz... Taki przykład. Miałam przyjemność rozmowy, spotkania w nocnej audycji z podopiecznym wychowankiem, tak? Właśnie schroniska przy Dolnej Panny Marii, który jest osobą już niezależną, samodzielną, ale zawsze wspiera towarzystwo i mówi o was jako kimś podmiotowo niezwykle ważnym w swoim życiu. Że to był czas, który dał mu szansę na inne spojrzenie. To ogromnie budujące. Takich ludzi jest wielu.
I mam nadzieję, że będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że obecna sytuacja nie doprowadzi do tego, że osób bezdomnych będzie wzrastało, a wręcz odwrotnie. Dlatego chcemy każdego wspierać i każdemu dawać pomoc, aby osoby, które są w kryzysie bezdomności, bo powiedzmy, że to jest kryzys bezdomności, że z tego da się wyjść, tylko trzeba pomóc. Bo,
i trzeba mieć wiarę i nadzieję.
Bo bez terapii, bez wsparcia niektórzy nie wiedzą, co robić. Mhm. Są jak dzieci we mgle, które trzeba ukierunkować. Tak samo jak dziecko się wstawi, nie wiem, do brudnego pokoju, żeby posprzątało, to ono nie wie, od czego zacząć. Więc tutaj trzeba po kolei mówić,
jak to jest wasza misja i to jest wasza powinność. Ale podpieracie się, wspieracie się, angażujecie w swoje projekty, co jest ogromnie ważne i co należy podkreślić, młodych ludzi. Macie wspaniały wolontariat, macie bardzo bliskie kontakty od choćby z trzecim liceum ogólnokształcącym, bo to i w czasie akcji naszej wspólnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, kiedy angażowaliście się ze swoim wolontariatem. Ci młodzi ludzie wiedzą, dlaczego przychodzą właśnie do was, by wspierać i pomagać tych, którzy są najbardziej tej pomocy głodni.
Ja się cieszę, że młodzież, bo to jest młodzież ze szkół średnich, aczkolwiek też wspiera nas młodzież ze szkół podstawowych.
Przy zbiórkach, z nauczycielami.
Tak, z nauczycielami, z siostrami zakonnymi, ale młodzież ze szkół średnich, którzy przychodzą do nas, to są już takie osoby bardzo dorosłe, bym tak rzekła, bo one widzą, nieraz przyprowadzi koleżanka koleżankę, jedna przyjdzie, no bo ta druga przyszła, ale później mówią, że ja nie sądziłam, że to jest takie fajne. Ja nie sądziłam, że można tak pomagać. Ja przyjdę następnym razem. Zostawiają telefon, chcą przyjść, nigdy nie odmawiają, więc lubelska młodzież jest bardzo chętna do pomocy, do wspierania nas.
Jest wspaniała.
Do zaangażowania. Jest wspaniała, naprawdę jest wspaniała. Ja się cieszę, że tej młodzieży jest coraz więcej u nas. I przychodzą nawet osoby, które już nie są w szkole średniej, są na studiach, ale jak widzą jakąś akcję, że poszukujemy wolontariuszy, zgłaszają się.
Zostają,
to jest miłe.
Po prostu zostają. Mhm. Przejdźmy do uroczystości, które już za kilka dni. Rozumiem, że zapraszacie wszystkich sympatyków Bractwa.
Tak, w piątek 9 września organizujemy taki jubileusz 30-lecia, na którym chcemy podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają. Cała uroczystość jest skierowana głównie do naszych darczyńców, dzięki którym jako organizacja możemy pomagać, do osób z gorącym sercem, do osób, które nas nie zostawiły w czasie kryzysu i jakichś takich
trudnych
okresów, które wspierały nas, mimo że utraciliśmy tą wiarygodność i bardzo się cieszę, że jednak zaufały, że organizacja to jest sztab ludzi, to głównie też nasi podopieczni.
Przede wszystkim ci, którym kierujecie pomoc.
Którym musimy pomóc, bo jeżeli nie my pomożemy, to no na pewno nie wydarowałabym sobie, gdybyśmy musieli się zamknąć, gdybyśmy musieli przestać funkcjonować. 9 września chcemy podziękować, wyróżnić te osoby, które się naprawdę angażują, które poświęcają swój czas bezinteresownie, które wspierają nas, czy dobrym słowem, czy pracą, czy wolontariatem, czy składkami, zbiórkami żywności.
Są tysiące możliwości,
tak,
żeby dołączyć do grona przyjaciół Bractwa imienia świętego brata Alberta. I to będzie takie spotkanie połączone z oficjalną uroczystością? Także z koncertem popołudniowym?
Całą uroczystość rozpoczynamy o 16:30 mszą świętą celebrowaną przez arcybiskupa, a później o godzinie 18:00 zapraszamy na galę do Teatru Muzycznego przy ulicy Skłodowskiej 5. I na poczęstunek, i na koncert. Liczę, że będzie sympatycznie. Liczę, że się poznamy, bo nieraz osoby, które nas wspierają, są
anonimowe.
Więc to jest też chwila na to, żeby
to
się zapoznać.
To jest piękna chwila właśnie, kiedy można sobie spojrzeć w oczy, uśmiechnąć się
i
do siebie.
I powiedzieć dziękuję.
Tak, to czarodziejskie słowo dziękuję.
Ale z tego miejsca zapraszam każdego, kto chciałby nas poznać, kto chciałby się zapoznać z historią organizacji, poznać pracowników, wolontariuszy.
Jest taka okazja.
Jest taka okazja.
Wyjątkowa, jubileuszowa okazja. Ja tylko poproszę jeszcze o przypomnienie adresu strony internetowej, ponieważ wszystkie informacje, łącznie z zaproszeniem, na niej się znajdują, ale tam znajdą też Państwo numer KRS, co warto podpowiedzieć i przypomnieć. Wszak Towarzystwo imienia świętego brata Alberta to organizacja pożytku publicznego.
Tak, zapraszam na naszą stronę internetową www.albert.lublin.pl. Można tam też nas wesprzeć. I zapraszam na nasz profil facebookowy Bractwo Miłosierdzia, gdzie są wszystkie informacje o naszej organizacji i o tym, jak pomagamy.
Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą
dziękuję
rozmowę.
Również.
Przypomnę, że gościła Monikę Zielińską, prezes Stowarzyszenia Bractwa Miłosierdzia Świętego Brata Alberta.
Dziękuję za zaproszenie.